Miażdżąca klęska lewactwa czy początek wojny domowej? Premier Benjamin Netanyahu rozpoczął reformę Sądu Najwyższego w Izraelu. W kraju wielkie protesty, protestują nawet rezerwiści. Czy Izrael pogrąży się w wewnętrznych walkach? Czy uda się dokończyć reformę? Powiemy też o wyborach w Hiszpanii i odwrocie lewicy w Europie. Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. I witam serdecznie naszego korespondenta w Tel Awiwie, redaktor Eli Barbur i portal Tel Awiw Online.
Dzień dobry panu, witam państwa serdecznie, wszystkich.
Witamy serdecznie, upalny Izrael do burzowej Polski. Mam nadzieję, że połączenie się przez te burze nie zerwie ewentualne, jakie dziś mogą wystąpić.
Albo lekkie wstrząsy tutaj w Izraelu, prawda?
Panie redaktorze, no w mediach, w działach zagranicznych Izrael dużo miejsca zajmuje w ostatnich dniach. W końcu rozpoczęła się na poważnie ta reforma sądu, którą większość mediów, chyba większość, na pewno wiele tych dużych nazywa zamachem na demokrację. I tu, że prawica skrajna i tak dalej, takie wiadomo jak to zwykle przekazy z Izraela. No, pierwszy etap przeszedł jakiś przez izraelski parlament. Co konkretnie ustalono z tych no, wielu zmian, które zapowiadano?
To jest ta główna zmiana, którą oczywiście strona rządowa stara się przedstawić jako no, skromny początek i w ogóle złagodzona formuła i tak dalej, ale tak naprawdę dotyczy głównej kwestii, a mianowicie tego, żeby Sąd Najwyższy nie mógł uchylać, anulować politycznych i ekonomicznych decyzji rządowych, prawda? No to jest kompletne zachwianie równowagi systemu demokratycznego. W Izraelu to jest te praktyki już istnieją tak naprawdę od pierwszej połowy lat 90., czyli to jakieś prehistoryczne czasy, prawda, w kategoriach Bliskiego Wschodu, jeśli chodzi o wydarzenia współczesne, tak? Także to jest kwestia bardzo, bardzo ważna, ponieważ no, ja już mówiłem w przeszłości, ale nikt tego zapewne nie pamięta, no ten sąd najwyższy, on jest tak naprawdę organem lewicowym. Natomiast władze w Izraelu już od 77 roku, z drobnymi przerwami tam dwuletnimi, jedną czy dwoma właściwie, sprawuje prawica polityczna, czyli prawicowy Likud. Likud na początku to był rząd Menachema Begina, pochodzącego z Polski. No a teraz od kilkunastu lat jest to też tam z drobną przerwą, jest to rząd Benjamina Netanyahu. No i Bibi w końcu doszedł do wniosku, że po listopadowych wyborach w zeszłym roku ma już dostateczną większość w Knesecie, czyli 64 miejsca w 120-osobowym Knesecie, tak, w parlamencie. No i że może sobie już wreszcie przystąpić do reformowania tego zakłóconego absolutnie systemu demokratycznego w Izraelu. No bo kto to słyszał o czymś takim? Ja mówię o świecie zachodnim, prawda, żeby sąd, który nie pochodzi z wyboru, nie pochodzi z wyborów powszechnych, bo ci sędziowie tak naprawdę sami się wybierają. Ten skład Sądu Najwyższego w Jerozolimie, oni sami ustalają ustalają, kto tam będzie zasiadał w tym organie, prawda? Tam jeden umiera, czy drugi tam idzie na zasłużoną emeryturkę, no to wybierają sobie kolejnego sędziego tam z tych prawda, z tych układów jakichś tam wewnętrznych. I to zawsze jest tak, że to z klucza lewicowego. No tak to się dzieje w Izraelu, ponieważ w ogóle wymiar sprawiedliwości tutaj jest zdominowany przez lewicę od dziesięcioleci. Tak jak kilka innych ważnych ośrodków władzy, ale wymiar sprawiedliwości jest w tej chwili na świeczniku. No i o tym mowa. No i to jest właśnie tak, że w poniedziałek, przedwczoraj, wreszcie Kneset większością 64 głosów zatwierdził ustawę, która odbiera temu Sądowi Najwyższemu możliwość anulowania decyzji, jak mówię, decyzji postanowień rządu, a także poszczególnych ministrów. No to już jest trochę dyskusyjne, ale mogę za chwilę do tego wrócę. W każdym razie decyzji rządowych żaden sąd nie powinien, w systemach demokratycznych nie ma czegoś takiego. No nie wiem, ja z tego co wiem, to w świecie zachodnim to jest absolutnie bezprecedensowa sytuacja w Izraelu. No nie jedyna i nie pierwsza i nie ostatnia zapewne, ale tak jest. No i teraz przyszedł moment, żeby to wszystko przywrócić jakoś do pionu. Jak mówię, ten wymiar sprawiedliwości, prawda, w szerszym kontekście, bo to chodzi też o prokuraturę, o policję, także o tajne służby, niestety wewnętrzne, kontrwywiad, Shin Bet to się tutaj nazywa. To wszystko jest zdominowane, ale głównie mówię o policji, prokuraturze i sądach. Jest jednym z głównych bastionów lewicy politycznej w Izraelu od lat 90., jak mówię, i to służy właściwie jakiemuś takiemu zniekształcaniu sytuacji na arenie wewnętrznej politycznej izraelskiej, bo rządy sprawuje prawica, natomiast lewica osadziła się głęboko właśnie w tym wymiarze sprawiedliwości, Sąd Najwyższy między innymi. Także w innych ważnych ośrodkach władzy, no to wszystko czyli w kulturze szeroko rozumianej, prawda, kino, teatr, wszystkie nagrody literackie, nagrody filmowe, wszystko jest lewicowe absolutnie i podporządkowane wymogom tym lewackim, prawda. Także no, to jest, ciężko jest sprawować władzę w tych, no i oczywiście media. 90% albo więcej, no nikt tego dokładnie nie wyliczył, prawda, ale większość mediów tak zwanych mainstreamowych, prawda, bo to też jest oszustwo, to pojęcie, bo te media są absolutnie lewicowe i w tej chwili zresztą najlepszy dowód prowadzą absolutnie zajadłą taką w stylu, ja nie przesadzam, bolszewickim po prostu, taką wściekłą kampanię przeciwko rządowi Netanjahu, przeciwko tej reformie, zdając sobie sprawę, że odbierając te kompetencje temu Sądowi Najwyższemu, ta pozycja lewactwa w Izraelu ogólna zostaje podważona w bardzo poważnym stopniu, no bo ten sąd nie będzie mógł unieważniać tych decyzji rządowych, politycznych, jak mówię, i często ekonomicznych, a zdarzało się to już w ostatnich latach, no co najmniej kilkakrotnie w takich kardynalnie ważnych sprawach. Pomijając nawet jakieś takie decyzje o jakiejś deportacji terrorystów, czy tam wyburzaniu domów terrorystów palestyńskich, no ciężko jest oczywiście walczyć z terrorem islamskim zwłaszcza, czyli tym straszliwie fanatycznym, morderczym, ludobójczym wręcz, jeżeli prowadzi się to walkę w takich aksamitnych rękawiczkach. No są stanowcze działania konieczne w tej walce, no i ten sąd bardzo często właśnie utrudnia, są zgłaszane do niego, załóżmy na przykład prosty, no Arab, Palestyńczyk zamordował Izraelczyka czy kilku Izraelczyków. Izrael postanawia, jeżeli nie został ten napastnik zabity na miejscu, oczywiście, no fuksem uszedł z życiem, no to jest tam jakiś proces. W rezultacie postanawiają go deportować, załóżmy, do Strefy Gazy, czyli do tej enklawy palestyńskiej na południu Izraela. No ale natychmiast pojawia się jakaś organizacja prorządowa, pozarządowa, przepraszam, pozarządowa, ale pomyłka, pozarządowa, finansowana przeważnie przez rządy europejskie, europejskie, głównie mowa o Niemczech, to jest Berlin, Holandia, Szwajcaria i Skandynawowie. Oni po cichu, czy nie, jakoś średnio po cichu, prawda, finansują te różne lewicowe NGOsy w Izraelu, które z kolei po to, żeby one mogły składać apelacje, między innymi po to, że do tego Sądu Najwyższego. Taka apelacja tam w przeliczeniu kosztuje jakieś, no, jakieś 5 tysięcy złotych, załóżmy, 5-6 tysięcy złotych, no ale skądś to muszą brać. Poza tym te apelacje składane są hurtowo w każdej najmniejszej sprawie. No i wtedy ten Sąd Najwyższy ma tą apelację przed sobą, prawda, wszystko elegancko, no i, ten, i po prostu torpeduje ruchy rządu skierowane w tym wypadku, jak podałem przykładowo, przeciwko terrorystom palestyńskim. Sprawcom zamachów terrorystycznych, no. No więc to jest ta sprawa, to jest ta sprawa. A do reszty to jeszcze za moment możemy przejść, prawda? Jak to jest odbierane wszystko w Izraelu.
No właśnie, a jeszcze tak proceduralnie, jak to teraz będzie, bo jak czytałem, to teraz z kolei ten Sąd Najwyższy może się wypowiedzieć w sprawie tych przyjętych przepisów, czy one będą według niego zgodne z jakimiś prawami podstawowymi, tak zwanymi, bo rozumiem, Izrael nie ma w takiej formie konstytucji jak na przykład Polska.
Tak, tutaj nie ma konstytucji, dlatego że ci ojcowie założyciele tworząc to państwo, prawda, w 1948 roku, to zdawali sobie sprawę, że tu jest duża część społeczeństwa religijnego, czyli ortodoksów religijnych, prawda, którzy uważają, że główne prawa to są ustanowione w ramach Tory, prawda, święte księgi. No to chodziło wtedy raczej o skonsolidowanie tego społeczeństwa, które było zresztą bardzo małe, tu było 600 tysięcy Żydów wtedy. No więc chodziło o to, żeby nie było tu żadnych jakichś tam kłótni wewnętrznych. I ustanowiono ustanowiono takie procedury tak zwanych zasad podstawowych, podstawowe zasady. To się nazywa spis podstawowych zasad, to się nie nazywa konstytucja, no bo tą konstytucją jest ta Tora, prawda, ale jakieś takie główne zasady regulujące funkcjonowanie państwa. Teraz tak, no ten kolejny argument, którego czepia się w tej chwili lewicowa opozycja w Izraelu, wspierana, jak mówię, przez lewicowe media, które z kolei lansują te teorie także za granicą, bo te lewicowe media mają wersje anglojęzyczne, dobrze robione przeważnie, no a z kolei media zachodnie, weźmy na przykład media w Polsce, prawda, przecież nie mają żadnych korespondentów izraelskich w Izraelu znających hebrajski język, także one się opierają tylko i wyłącznie na tych przekazach anglojęzycznych, które, jak mówię, są lewicowe, są tendencyjne, nawet skrajnie. Skrajnie to jest oburzająca sytuacja z tymi mediami w Izraelu, ale to też jest temat szerszy, prawda, także i to ta sama sytuacja przecież występuje nie tylko w Polsce, tylko także w większości krajów zachodnich. No już nie mówię o całej reszcie świata, prawda? Oni się opierają na przekazach lewicowych mediów izraelskich, no i tak to jest przedstawiane. No więc teraz ten Sąd Najwyższy rzekomo ma postanowić, chociaż pozbawiony został już przedtem, znaczy w poniedziałek pozbawiony został prawa decydowania, prawa anulowania postanowień rządowych. Teraz przez Kneset został, przez parlament. No to wystarczy teraz chyba, żeby rząd zatwierdził tą ustawę zakazującą Sądowi Najwyższemu ingerowania w sprawy decyzyjne rządu, prawda? Czyli rząd, żeby zatwierdził teraz decyzję Knesetu, żeby z kolei, bo to już ta ustawa obowiązuje od poniedziałku, żeby ten sąd nie mógł ingerować w sprawy zatwierdzone przez rząd. Jeszcze raz, to wszystko jest kłębowisko, no ale nie wiem, czy to jest zrozumiałe, co powiedziałem. To wszystko jest popieprzone niesamowicie. W każdym razie oni się teraz czepiają tego, że Sąd Najwyższy ewentualnie będzie ingerował, no ale to wiadomo, że to byłby totalny kryzys konstytucyjny tutaj. No i byłoby jeszcze większe zamieszanie, z którego jakoś trzeba będzie wybrnąć, no tam jakiś tam kompromis się w końcu znajdzie. No tak to wygląda, no. Nie, nie, no kłębowisko niebywałe. W międzyczasie są upały, emocje grają, ludzie wychodzą na ulicę, bo zostali ludzie. Z kolei ta lewicowa propaganda twierdzi, że anulowanie tych ograniczenie tych kompetencji Sądu Najwyższego służy ustanowieniu tutaj systemu dyktatury, która sprawowana będzie przez ortodoksów religijnych i przez jakichś tam oszołomów prawicowych, którzy czegoś tam, różne rzeczy sobie wymarzyli. No i to dużo ludzi w to wierzy, a sytuacja jest taka, że z kolei część tych ortodoksów rzeczywiście pragnie usiłuje wykorzystać sytuację. No, wczoraj nagle jedna z tych partyjek ortodoksyjnych, które wchodzą w skład koalicji rządowej Netanjahu, nagle zaproponowała projekt ustawy zrównującej, uwaga, studiowanie Tory ze służbą wojskową. Czyli to byłby taki, w Izraelu służba wojskowa to jest podstawowa rzecz, to na tym się opiera byt tego państwa od zarania, od pierwszej chwili utworzenia, ogłoszenia państwowości Izraela. Dosłownie, bo na drugi dzień od razu wybuchła wojna z Arabami. I od tego czasu ta wojna cały czas trwa z lekkimi przerwami, prawda? Tu i ówdzie. Także no, zrównanie nauki Tory, czyli tysięcy tych młodych jeszybotników, studentów szkół religijnych ze służbą wojskową, no nie wchodzi w rachubę. Oczywiście Netanjahu oddalił w ogóle ten projekt tej ustawy natychmiast. No ale sam fakt, że oni próbowali, no to jest zarówno bezczelność, jak głupota, bo to jest jakby woda na młyn, że tak powiem, tych wszystkich opozycjonistów. No ale to jest przykład tego, że rzeczywiście część tych protestów przeciwko skrajnej wersji tej reformy sądowniczej jest uzasadniona. Dlatego konieczne będą kompromisy, o których zresztą Bibi cały czas mówi, tylko że to się w tej chwili jakoś odbija od ściany, te wszystkie sprawy, bo opozycja udaje, że chce rozmawiać, ale nie rozmawia. No to już trwa od 7 miesięcy. No i to jest ten bajzel w tej chwili w Izraelu.
No tak, mamy doniesienia, że tam jakieś rozmowy są, czy mają być, ale nic z nich nie wynika w końcu. Zarzuty są, że się Izrael pcha w objęcie autorytaryzmu, że będzie dyktatorstwo, że nie będzie już miał kto kontrolować rządu, że ten Sąd Najwyższy to była jedyna taka kontrola, no bo prezydent tak nie ma za bardzo w Izraelu wielkich uprawnień, Senatu no nie ma, tak jak w niektórych krajach jest tylko Kneset, tak, jednoizbowy i rząd. I czy może jaka jest inna kontrola, prawda, tego rządu oprócz tego Sądu Najwyższego? Czy te zarzuty są jakoś uprawnione?
Przede wszystkim w Izraelu jest system demokratyczny od pierwszej chwili powstania tego państwa. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa, żeby tu nagle ta demokracja ustąpiła miejsca jakimś tam dyktatorskim rządom. No po prostu nie ma czegoś takiego, bo to jest kraj, gdzie ta demokracja to już jest taka, ona nie jest taka stara oczywiście jak w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji, czy jeszcze w paru innych zachodnich krajach, ale ona już jest, powiedzmy, no taka dojrzała, nie jest przejrzała w każdym razie. A może nawet w pewnym sensie jest przejrzała, bo pojawia się tutaj kryzys w tym systemie demokratycznym. Możliwe, że ta demokracja izraelska, tutaj się puszczam na lekkie spekulacje, dojrzała przedwcześnie. W każdym razie no, wymaga to pewnych reform. Ten rząd, to nigdy nie było tak, że były rządy dyktatorskie i nie ma powodu, żeby akurat Netanjahu, który jest absolutnie, no nie wiem, no, on jest, to jest człowiek wychowany przecież w Stanach Zjednoczonych, wykształconych w Stanach, w tradycji absolutnie demokratycznej, no nigdy nie przejawiał jakichś zapędów dyktatorskich. To jest te wszystkie numery z tymi, te zarzuty, że on tu chce jakieś autorytarne formy rządów zaprowadzić. No to jest wszystko tam fałszywa, kłamliwa retoryka tych wszystkich orientacji lewicowych, znana nie tylko z Izraela, bo to jest jeszcze wycyckane od komunistów i oni po prostu używają, zawsze używali i używają, bo to już są przecież pogrobowcy tego komunizmu jednak, ci lewicowcy, w jakimś tam sensie, choć mentalność ta sama. Używają tych samych metod, żeby po prostu w walce politycznej z przeciwnikami politycznymi z prawicowej strony. No to samo widać przez dokładnie te wszystkie zarzuty piętrzone przeciwko Trumpowi. Tam czepiają się jakiś drobiazg, byle drobiazg jest przekształcany w jakąś tam lawinę oskarżeń z bombastycznymi, retorycznymi sformułowaniami. No nie wiem, myślę, że w Polsce też takich przykładów byście państwo znaleźli sporo, prawda?
Pewnie tak. A jak jest z tymi protestami? No widzimy obrazki przeróżne z protestów, marsze, blokowanie autostrad, tam jakiś samochód, ktoś samochodem wjechał w protestujących, to też była dość głośna wiadomość. Rezerwiści coś ponoć chcą odmawiać służby. Jak to się może rozwinąć?
To już się rozwinęło do takiej fazy bardzo histerycznej oczywiście, no bo tu jest, to już jest taka, to się samo nakręca w tej chwili, no bo zwróćcie państwo uwagę na fakt, że w ogóle w ostatnich latach wszystkie te protesty publiczne, prawda, no to takie jak no choćby to miało miejsce przecież w Wielkiej Brytanii tam, prawda, w związku z Brexitem, potem przeciwko Trumpowi w Stanach Zjednoczonych, we Francji, no to nie mówię o tych ostatnich zamieszkach tych azylantów, ale tych wcześniejszych, prawda, przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, 2 lata tam przecież o mało nie zburzyli całej tej Francji, nie mówię o tych żółtych kamizelkach przedtem, zawsze w tych, i teraz w Izraelu, zawsze wyłania się jakieś takie jądro anarchistyczne, które no to są te podpałki wszystkie, prawda, te jakieś takie jaskrawe jakieś formy, szyldy, prawda, te wszystkie takie ekstremistyczne incydenty, no to są jakieś ci zamaskowani, tacy przeważnie, prawda, no. Osobnicy i osobniczki zresztą też, no bo równouprawionko mam. Także nie trzeba przesadzać z tym wszystkim. No, oczywiście, że to jest ohydne i że to jest odrażające. To rozjechanie samochodów, no to jest z kolei reakcja już tych ludzi, którzy są albo neutralnych, albo za reformą, prawda? No bo jeżeli w takim cholernym upale, tam do 40 stopni, prawda? Wilgotność tam 80%. Nawet z klimą w samochodzie, ale z trojgiem dzieci rozwrzeszczanych na tylnym siedzeniu, bo to są te sytuacje. Nagle taka matka musi stać w tym samochodzie tam 3-4 godziny na jakiejś szosie w pełnym słońcu, no to kogoś tam szlak trafia, no to w końcu wciska pedał gazu, prawda? Nie bronię, tylko po prostu mówię, jaka jest sytuacja. No, ja sam nie wiem, jakbym się zachował, mówię zupełnie spokojnie, bo bym szlak trafił natychmiast. Nie, żebym od razu rozjeżdżał, ale jakimś tam na pół sprzęgiełka, to może bym wjechał. No, nie, no, bo uskrajniam oczywiście, bzdury. No. W każdym razie no, ludzie różnie reagują. No to są takie reakcje, jak mówię, to jądro anarchistyczne teraz działa. Rozkręciły się te emocje, no i one tam w końcu zostaną wystudzone pewnie jakoś w taki czy inny sposób. Oby nie doszło do jakichś rzeczywiście wypadków śmiertelnych, a może dojść, bo tutaj no, wielu Izraelczyków po prostu ma broń osobistą i to nie jest żaden problem tam, prawda, z brakiem jakichś tam pistoletów czy innych sztuk broni, że tak powiem mówiąc łagodnie, prawda, także tu może dojść i to miały już te miejsce takie wypadki, przecież tu w 1995 roku zamordowano premiera Ishaka Rabina, także to nie jest tutaj, wiecie państwo, Benelux albo Szwajcaria albo tam Skandynawia, choć tam też się zaostrza. To jest kraj, który, gdzie wszyscy ludzie mogą strzelać, wszyscy, no nie wszyscy, ale dużo, no. Także w końcu może tu dojść do jakichś takich skrajnych wypadków, no. Ale wtedy podejrzewam, że jednak ten instynkt samozachowawczy tutaj sprawi, że ludzie się zaczną uspokajać, bo tak tu już bywało. Tutaj w historii tego nowoczesnego Izraela były już wypadki takich bardzo skrajnych protestów wewnętrznych, to przy kilku okazjach, przepraszam. Pierwszy raz to był jak rząd Ben-Guriona jeszcze na początku 50-tych lat zgodził się na przyjęcie odszkodowań niemieckich za Holokaust. No to z kolei prawica wtedy pod wodzą Begina, który jeszcze nie był premierem, no, po prostu wyprowadziła tysiące ludzi na ulicę. Oni ruszyli na Kneset, obrzucali kamieniami Kneset i tak dalej. No, to był taki bardzo znany wypadek. Potem ten układy z Palestyńczykami w Oslo, już połowa 90-tych lat, też potworne protesty, prawda, no ale nie, ale no jakoś do wojny domowej nie dochodziło. No potem była jeszcze też historycznie, prawda, już w 2000-tych latach ewakuacja osiedli ze strefy Gazy, z tej strefy Gazy, która teraz się przekształciła w siedlisko terroru islamskiego, ten Hamas, prawda. To nazywa się Hamastan już ta strefa w Gazie. No bo połowa narodu, co najmniej połowa narodu była przeciwna, no ale jakoś tam nie te protesty nie miały charakteru takiego ostrego jak teraz, ponieważ także, i tutaj widzimy różnicę, ponieważ wtedy media były za ewakuacją tych osiedli żydowskich ze strefy Gazy. Teraz te media podburzają do protestów. No to jest ta drobna różnica. No, tak bym to powiedział, skrótowo bardzo.
Właśnie, z tą wojną domową to już niedawny prezydent Reuven Rivlin wzywał wręcz Benjamina Netanyahu: jeśli jesteś przywódcą, uratuj ten kraj przed sytuacją, w której możemy skończyć wojną domową. Czy to jest realna perspektywa? I no, z tego, co pamiętam, no to Rivlin był raczej sojusznikiem Netanyahu.
No to był taki sojusznik, że jak się ma takich sojuszników, to już lepiej nie mieć wrogów. No tak między nami mówiąc, prawda? Trawestując to powiedzonko o przyjaciołach, tak? Ten facet był zacięty wrogiem Netanyahu, wiesz, byli z tej samej partii. No, to jakaś nienawiść osobista, no jakieś takie urazy osobiste, prawda? To dodam już całkiem prywatnie, że to nie jest zbyt mądry facet i tam powoływanie się do tego byłego, był prezydentem. No my tu w Izraelu nie mamy szczęścia do prezydentów, prawdę mówiąc. Ten Herzog obecnie to też jest jakiś taki, no
my w Polsce też
znaczy to nie jest głupi facet, przepraszam, tak? Halo?
My w Polsce też średnio z tym szczęściem do prezydenta.
No tak, to jest bardzo dużo wspólnych cech między obu krajami, naprawdę bardzo wiele. No. Z czasem po prostu ja się powstrzymuję, żeby się wymieniać. No. Ten akurat jest taki bardziej ogładzony, on jest też inteligentny dosyć, ale to też jest taki gliznowaty facet, no, bo on tak naprawdę to jest lewak przecież, no, bo on pochodzi w ogóle z orientacji lewicowej. Był całe życie był przedtem w Partii Pracy, czyli socjaldemokracja, Labour, tak, także tamte korzeni to on żadnych tam nawet centroprawicowych grzecznych nie ma. On jest po prostu dawnym lewicowcem. No i teraz dochrapał się tego stołka, bo tam były jakieś, prawda, żeby w ramach konsensusu narodowego, no. On niepotrzebnie się w ogóle wpieprzał w tą sprawę tych przepraszam, w ten w sprawę tego te, tych rozmów mających doprowadzić do kompromisu teraz w ciągu ostatniego pół roku, bo on nie jest w stanie, to jest mądry facet jest, porównając z tym Rivlinem na przykład, ale to nie jest jakiś facet rzeczywiście mogący doprowadzić do, mogący znaleźć jakieś innowacyjne, nazwijmy to tak, rozwiązania, prawda? Czyli przekonanie, także nie ma też siły jakiegoś takiego żeby przekonać obie te strony, stronę kompromisu. To nie jest tego typu facet. Te rokowania nad kompromisem powinny się odbywać w Knesecie, nie tam w siedzibie prezydenta. No, jest takie rozmydlanie, które nie wychodzi, jak widać. No. Przypuszczalnie by dał radę, gdyby, jeżeli ja tutaj mówię hipotetycznie bardzo, jeżeli rzeczywiście dojdzie do jakichś poważnych aktów przemocy, takich z rozlewem krwi, o czym nie o wojnie domowej, bo tego tutaj nie będzie, natomiast może dojść do aktów przemocy z rozlewem krwi. Jak już powiedziałem, także wtedy rzeczywiście ten Herzog mógłby rzeczywiście jakoś stanąć na wysokości zadania. W każdym razie no, nie polegałbym na nim zbytnio, jeśli chodzi o takie sytuacje, takie bardziej normatywne. Na razie to jesteśmy ciągle prawda, w ramach jakichś tam takiego nieładu wewnętrznego czy zaburzeń wewnętrznych, ale jeszcze ciągle w granicach, które są do opanowania. Zresztą oczywiście no, obrazki telewizyjne piętrzone przez, powtarzam znowu, przez lewackie kanały telewizyjne. Tu są 4 kanały telewizyjne w Izraelu, 3 są lewicowe, w tym publiczna. Także no siłą rzeczy, no, jeżeli robi się teraz takie zbliżenia, prawda, tych różne foty dronowe, to jest popularna, prawda, z lotu ptaka dawniej się to nazywało, teraz z lotu drona, no proszę bardzo, no to robi wrażenie i można powiedzieć, że tu jest 500 000 ludzi, no tu jest najwyżej 100 tysięcy ludzi, prawda, i oni nie pokazują tak podobnych wystąpień masowych, organizowanych przez stronników rządów, czy przez partie prawicowe. Nie pokazują, albo mówią, że tam kilka tysięcy ludzi się zgromadziło. No to jest, to są te numery, no. Normalne numery.
Rząd dopiero co wygrał wybory, także tych stronników musi mieć sporo.
No tak, oczywiście, że ktoś musiał na ten rząd zagłosować, prawda? No musiał, no. I wygrał zdecydowanie, bo tutaj to po prostu jest tak, że rząd ma, jak mówię, 120 miejsc w Knesecie, w tym 10 miejsc należy do mniejszości arabskiej, która zawsze głosuje za lewicą. Ale jeśli chodzi o sytuację, o ten rozkład głosów w większości żydowskiej, no to znaczną większością głosów żydowskich ten Likud z premierem Netanyahu wygrał te ostatnie wybory, prawda? I to pomimo, bo to jest też ważna sprawa, przecież ponad 5 lat, dobrych 5 lat, tutaj istnieje tak kompletnie sfingowany proces sądowy przeciwko Netanyahu, obejmujący zarzuty głównie korupcyjne, prawda? I teraz w ostatnim okresie, tam są 3 główne akty oskarżenia, już ze 2 zostały obalone. Ten trzeci też zostały obalone, bo to jest uczciwy facet. No po prostu to jest ta część tej taktyki lewicowej, która przecież ma miejsce, praktykowana jest nie tylko w Izraelu, tak to się nazywa, kryminalizacja prawicowych polityków, prawda? No w Stanach Zjednoczonych znowu klasyczny przykład, prawda? To, co robią z Trumpem. Od początku, no, najpierw go posądzali tam o jakieś związki z Putinem, prawda, jeszcze przed wyborami, potem, no i dalej, i tak dalej, i tak dalej, znane rzeczy, prawda. No to Bibiego na przykład oskarżyli o to, że jak Izrael zawarł transakcję o dostawie okrętów podwodnych z Niemiec do Izraela, prawda, typu Delfin, no to oskarżyli go, że on jakieś tam łapówy przyjmował od Niemców za pośrednictwem jednego ze swoich kuzynów. Bibi ma dużo kuzynów, wielu kuzynów. Tak się składa. No i w każdym razie to wszystko obalone zostało. To jeden z tych aktów oskarżenia był. No tam są niepoważne rzeczy. Oczywiście to ta kryminalizacja tych polityków no służy celowi politycznemu, żeby ich obalić, no. Dokładnie tak samo jak te obecne preteksty, protesty przeciwko tej reformie sądowniczej, tak naprawdę są jednym wielkim pretekstem do obalenia rządu, bo chodzi o to, żeby zmobilizować tą część społeczeństwa, która naprawdę uwierzyła w to, że ten rząd chce sprawować dyktatorską władzę tutaj, żeby w następnych wyborach, albo które mogą też zostać przyspieszone w sytuacjach ekstremalnych, jakieś tam, jak mówię, akty przemocy i tak dalej, no to pewnie by trzeba było rozpisać przedterminowe wybory. No i ci skaptowani na lewą stronę wyborcy, przeważnie niezdecydowani, głosowaliby tym razem na jakieś lewicowe partie. No to jest, ja wiem, że to brzmi fantastycznie wszystko, spiskowo, no ale my mamy sytuację taką teraz w zachodnim świecie, że ta spiskowość z tymi działaniami jakimiś takimi lewackimi, podstępnymi w ramach ogólnie tak zwanego deep state'u, prawda, to jest rzeczywistość, no to jest realno, tak to wygląda, no tak to działa, no. No i tak i trzeba się do tego przyzwyczaić, bo to jest kompletnie nowa rzeczywistość polityczna, z którą systemy demokratyczne, żeby żyć dalej, po prostu utrzymać się na powierzchni, funkcjonować, we własnym interesie będą musiały jakoś uregulować tę historię. No. Tą trującą działalność mediów tak zwanych mainstreamowych, bardzo ważna rzecz teraz, okazuje się, że oni, te media, te tradycyjne ciągle odgrywają wielką wagę i to widać najlepiej teraz w Izraelu. No. Destrukcyjną wagę, destrukcyjną rolę odgrywają. To wyszło na jaw teraz w ostatnim okresie tutaj.
A jak reakcje międzynarodowe? No, Stany Zjednoczone się wypowiedziały, rzeczniczka Białego Domu powiedziała, to niefortunne, że głosowanie odbyło się przy udziale najmniejszej możliwej większości, bo to przeciwnicy wyszli z głosowania, także tak jakby jednogłośnie została przyjęta ta reforma. Niemcy też jakoś bardzo żałują, że się nie udało dogadać rządowi i opozycji. No, Stany Zjednoczone zadeklarowały, że wsparcia wojskowego nie wycofają, także czy to tylko są jakieś takie słowa zaniepokojenia, a i tak będzie polityka robiona po dawnemu, czy może to jakoś zachwiać relacjami z innymi krajami?
No, rzeczniczka oczywiście amerykańska palnęła głupotę, no bo tam 64, tam opozycja i tak nie ma przecież większości w Knesecie, w ogóle nieważne, że wyszła, bo to był taki gest demonstracyjny, ale i tak by przecież nie przegłosowała, nie storpetowali tej decyzji w tej sprawie. 64 głosy większości w 120-osobowym Knesecie to wcale nie jest mała większość. W rzeczywistości izraelskiej bardzo często ważne decyzje zapadają większością jednego głosu, 61. No tej rzeczniczce to się zdaje, że to jest, że Kneset, parlament izraelski to liczy tam 300-400 ludzi, tak jak w Stanach, gdzieś tam Senat czy Izba, prawda, czy Izba, tak? Także no to się tam litery, tam cyferki pomyliły. 64 to jest solidna większość i to jest odejmując...
Czy przytaczała, że prezydent Joe Biden ponoć publicznie i prywatnie wyrażał pogląd, że duże zmiany w demokracji, by mogły być trwałe, muszą zapadać przy jak najszerszej zgodzie. Zrozumiem, że uznają to za nie najszerszą.
No dobra, ale to już jest łagodniejsze określenie. No chodzi oczywiście o to, no skąd są jakieś takie słowa, no przecież Biden też jest lewicowcem, no powiedzmy sobie dokładnie, prawda, kim on jest, no. Ale to jest, tu chodzi o to, że ta akcja przeciwko reformie sądowniczej, czyli osłabieniu pozycji lewicy w Izraelu jest jak najbardziej skoordynowana z tym lewackim skrzydłem Partii Demokratycznej w Stanach, z którym z kolei związany jest ściśle Joe Biden i jego ludzie. Jego ludzie, czyli Departament Stanu, prawda, tam większość tych rzeczników różnych eleganckich, mniej lub bardziej. W każdym razie to są dawni ludzie Obamy. Obama, no to skrajnie absolutnie lewicowy prezydent USA, dwie kadencje, no a ten obecny Biden był jego numerem dwa, no był przecież wiceprezydentem cały czas, no. I tak naprawdę większość tych lewicowych decyzji jeszcze za Obamy, 8 lat, było podejmowanych pod wpływem Bidena, o czym tu w Izraelu no znawcy przedmiotu, że tak powiem, czyli ludzie, ci amerykaniści różni, różnego typu, także z wywiadu, twierdzili, że Biden był zawsze tą szarą eminencją, stał za plecami Obamy, nie tylko w sensie jakimś takim, właśnie takim obrazkowym, jak widać tam na obrazkach, ale on rzeczywiście podejmował te główne, on był autorem tych głównych decyzji politycznych, bardzo szkodliwych dla świata zachodniego, bo to było przecież, to chodziło wtedy o to, że Ameryka nie zareagowała w 2014 roku na aneksję Krymu, w 2015 na ingerencję, na atak rosyjski na Syrię, no i te rzeczy, no, które w konsekwencji doprowadziły do tego, że Putin doszedł do wniosku, że Amerykanie to jest miazga i galareta i se może pozwolić na drobną wojenkę w Ukrainie, prawda? Co wszyscy czujemy na własnej skórze, a zwłaszcza wy zresztą w Polsce.
Ciekawa była też reakcja Hezbollahu. Hassan Nasrallah stwierdził, szef Hezbollahu stwierdził, że Izrael jest na drodze unicestwienia. Kiedyś był uznawany za regionalną potęgę, której nie da się pobić, a państwa regionu zaakceptowały, że jest groźny i że nie da się go pozbyć. A dziś zamiast zaufania i pewności siebie, jakim dotąd się cieszył, stacza się w kryzys. Szczególnie ten dzień, poniedziałek, to najgorszy dzień w historii Izraela, który właśnie wszedł na drogę upadku, podzielenia i, jak powiedział, jeśli Bóg pozwoli, ostatecznego unicestwienia. Tak przywódca Hezbollahu skomentował te sprawy, jakby wyczuł szansę osłabienia Izraela, czy tak sobie tylko mówi do swoich wyznawców.
Powiedziałbym, że to jest facet, który no uprawia tradycyjną retorykę arabską, antyizraelską. No, ja na przykład muszę się cofnąć do prehistorycznych czasów. Pamiętam, jak wybuchła wojna sześciodniowa, czerwiec 1967, gdy Izraelczycy od razu na początku rozbili całe lotnictwo syryjskie i egipskie, i no, rezultaty tej wojny do dziś odczuwalne, zajęte tereny arabskie i tak dalej, prawda? Zwycięska wojna absolutnie, sześciodniowa, no a komunikaty arabskie, które były wiernie cytowane przez te ówczesne media gomułkowskie, bo to średni Gomułka jest, prawda, 67 rok, mówiło o tym, że wojska egipskie podchodzą pod Tel Awiw. No także to jest normalne, że to jest koniec Izraela. Także to od dziesięcioleci to się powtarza. Nie, żeby się nikt tym w Izraelu nie przejmował, bo tutaj to się dmucha na zimne. No to po doświadczeniach z Holokaustu wiadomo, że jak tam, przepraszam, jakiś facet wygraża Żydom, tak jak to robił Hitler, czy tam jego zbiry, To trzeba uważać, prawda? Bo to się może źle, bardzo, 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 bardzo źle skończyć. Także my tutaj, my Izraelczycy, odnotowujemy, powiedziałbym, te kolejne wszystkie jakieś takie pogróżki, ale bierzemy bardzo potężną na nie poprawkę. Poza tym wiemy najlepiej, jaka jest sytuacja w Izraelu. Tu nie będzie żadnej wojny domowej. Po prostu nie będzie wojny domowej, bo ten naród ma zakodowaną w sobie wiedzę historyczną. Tutaj ta wiedza historyczna taka o zasięgu 2000 lat jest rzeczą podstawową. No to wszyscy się tego uczą w szkołkach, chyba bodaj od przedszkola. Choćby nawet dzisiaj takie święto żałobne się zaczyna wieczorem, jest tam kolejna, już prawie tam tysiąc, tam nie wiem, już nie pamiętam tych lat, ale ze prawie 2000 lat od wyburzenia drugiej świątyni przez Rzymian, prawda? Tu chodzi o to, że te wszystkie, ta wiedza historyczna wskazuje, że gdyby nie podziały wewnętrzne i wojny domowe wśród Żydów w starożytnym Izraelu, to Rzym by nie wygrał tej wojny i nie rozpędził Żydów na wszystkie strony świata. To jest taka to z mlekiem matki, że tak powiem, no. Złe porównanie może, ale to jest właśnie tak, to jest ta wiedza tutaj taka podstawowa. Nie będzie żadnej wojny domowej, mówię, jeżeli doszłoby do aktów przemocy, jakieś tam zabójstwa i tak dalej, wymiana ognia, to byłby taki jakby taki moment przełomowy, że wszystko by się uspokoiło. Także nie, teraz jeśli chodzi o prawdziwy stan rzeczy na styku z tym Hezbollahem w Libanie i w ogóle z Iranem, bo Hezbollah i ten Szejk Nasrallah to są oczywiście narzędzia irańskie. irańskie, to oni się w tej chwili boją się, że znaczy oni mają taką logikę, prawda? To jest tego typu logika, że Netanjahu, żeby odwrócić uwagę od wewnętrznych problemów, to zainicjuje jakąś prowokację zbrojną przeciwko Hezbollahowi w Libanie, a może także przeciwko Iranowi w Iranie. No i żeby po prostu tam rozpętać jakąś wojenkę regionalną. I oni tak naprawdę się są kompletnie cicho tam poza tą wypowiedzią tego Hezbollaha, tam, że tam najgorszy dzień w historii Izraela, ten poniedziałek przedwczoraj, uchwalenie tej ustawy sądowniczej. No to najgorszy dzień w historii Izraela, tak? Okej, okay. No, oni się po prostu boją w tej chwili, no i mają rację, no znaczy mają rację, no mają rację o tyle, że gdyby sami sprowokowali, bo gdyby na przykład rzeczywiście coś ich opętało i sami sprowokowali jakiś tam groźny incydent z zabiciem jakichś żołnierzy izraelskich czy tak dalej na pograniczu gdzieś tam, no to odpowiedź byłaby to tragiczna dla nich, no natychmiast, no.
Przejdźmy zatem zaraz do spraw europejskich. Ten Izrael chwilowo zostawimy, choć pewnie powiązane procesy będziemy omawiać. Ale to za chwilę. Najpierw przypomnę, że oglądacie ten program, drodzy nasi widzowie, dzięki temu, że nas wspieracie, a wesprzeć nas można na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam są wszelkie formy możliwe wsparcia. Jak wiecie, co miesiąc staramy się i zachęcamy, by 1000 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd finansowo. Zilustrowaliśmy to dla was w taki oto sposób, tymi puzzlami. Jak widzicie, to jest układanka składająca się z 1000 puzzli, a teraz jest 650, więc do pełnego obrazka jeszcze 350 osób brakuje. Każdego z was oznaczamy takim właśnie puzelkiem. Dziękuję Gosi, z którą to układaliśmy, i Konstancji, która policzyła, czy na pewno jest tyle, ile trzeba. 650, także zachęcam was do wypełniania tych jeszcze pustych miejsc, jakie widzicie, aby obrazek był pełny do końca lipca. To już niedługo, bo do poniedziałku. Panie redaktorze, wybory w Hiszpanii wygrała prawica, czy centroprawica, ale no, lewica przegrała. Czy to jest jakiś kolejny zwiastun tego, że lewica się wycofuje, można powiedzieć, czy musi się cofać w Europie?
To zaczyna wyglądać na zmianę tendencji w skali europejskiej, no bo to nie tylko w Hiszpanii, prawda, bo są, prawica wygrała ostatnio, w ostatnim okresie w kilku innych państwach, także przecież w Finlandii, we Włoszech, prawda, także w Grecji. Także no to jest jakiś taki, sygnał, że coś się zaczyna zmieniać. No Hiszpania jest, proszę państwa, Hiszpania to trzeba wziąć, trzeba uwzględnić fakt, że to był kraj rządzony przez, jeszcze w całkiem nowoczesnych czasach, że tak powiem, przez dyktaturę uważaną za skrajnie faszystowską, czyli tego Franco, prawda. To jest, czy oni w tej chwili od kilkudziesięciu lat, ale ciągle kilkadziesiąt lat w życiu narodu, no to nie jest dużo, prawda? To jest, oni ciągle jeszcze odreagowują tą samą sytuację, taką jeszcze kojarzącą się z Franco, z Hitlerem, prawda, z wojną domową. Także tam jeżeli, i dlatego te rządy lewicowe, lewackie, socjalistyczne, tam jak go zwał, tak go zwał, prawda? Na granicy komunizmu cały czas, bo przecież głównym zagrożeniem teraz dla prawicy to była taka pani, tam nie pamiętam, jak ona się nazywa w tej chwili, pokazuję ci ją właśnie, to stworzyła taką koalicję, ona jest komunistką sama. Joanna chyba Diaz, czy coś takiego. W każdym razie taka blondyna. W każdym razie to jest, stworzyli taką koalicję ad hoc 15 partyjek lewicowych z komunistką na czele, która miała przeważyć wynik wyborów na stronę socjalistów, bo oni przeszli przeciwko prawicy. Ale no nie dali rady, no tam jest sytuacja jakaś taka taka niejasna nadal w Hiszpanii. Diabli wiedzą, czy nie będą musieli powtórzyć tych wyborów swoich. W każdym razie to jest duży kraj europejski, jak wiadomo, prawda, który był takim poważnym elementem jakby takiej tej koalicji lewicowej w zachodniej Europie, prawda, w Unii Europejskiej. W momencie, jeśli to się utrwali, no zobaczymy, jak to się rozwinie. No szansa jest taka, że rzeczywiście prawica, a to jest centroprawica, przejmie władzę. Jeżeli nie dojdzie tam do jakichś takich skrajnych przypadków polegających na tym, że centroprawica jest uzależniona z kolei od jakichś oszołomów skrajnie prawicowych, prawda? A taka sytuacja może zaistnieć w Hiszpanii. No w Izraelu w tej chwili widzimy dokładnie, to troszkę inaczej działa, ale centroprawicowy Likud Netanyahu jest uzależniony w sensie koalicyjnym od współpracy z tymi takimi ortodoksyjnymi partiami religijnymi. One nie są prawicowe, ale one są skrajnie religijne, ortodoksyjne. No jak mówię, wczoraj chcieli tam jedna z tych partyjek chciała zrównać naukę Tory ze służbą wojskową, czyli Tora miałaby nas chronić przed choćby tym Nasrallahem, prawda? Także to jest sytuacja, która jest wspólna dla, no powiedziałbym, dla na pewno dla całej zachodniej Europy, no, że prawicowe ugrupowania są związane wieloma więzami, prawda? Także nie tylko koalicyjnymi jakimiś, nie tylko tymi jakimiś takimi przedwyborczymi, ale także po prostu praktycznymi, z jakimiś takimi oszołomami z prawicy, prawda? No w Niemczech to z neofaszyści, prawda? We Francji no to tam te różne historie z tym Le Penem jeszcze dawne wywlekane są ciągle, ale no niestety nie da rady, no nie da rady po prostu rozmawiać poważnie z centroprawicą, jeżeli tam się odzywają jakieś głosy po prostu autentycznie naziolskie, no. Po prostu dopóki się nie wykształci jakaś taka nowa całkiem klasa centroprawicowa w zachodnim świecie, no to ciężko będzie walczyć z tą inwazją lewacką, no, w tym całym naszym demokratycznym zachodnim świecie. No. To jest to, o co należy w tej chwili, do czego należy dążyć. To oczywiście tak samo w Stanach. W Stanach jeszcze to wszystko jeszcze jest pokłębione, bo to na to się nakładają elementy etniczne. W Stanach Zjednoczonych no to Murzyni, Indianie, cała tam reszta, prawda. W Europie przeszłość kolonialna, w Izraelu z kolei podziały między samymi Żydami, bo tu są podziały duże między Żydami aszkenazyjskimi, czyli pochodzącymi z Europy, i drugą połową Izraela, już w tej chwili ponad połową, powiedziałbym, społeczeństwa, które się składa z Żydów przybyłych ze świata z tak zwanego południa, prawda, z krajów arabskich, z Turcji załóżmy, czy tam z republik, z państw azjatyckich, czyli z Sefardyjczykami to się nazywa ogólnie. Także to wszystko jest bardzo pokłębione. Głównie chodzi o to, że musi powstać jakaś nowa warstwa centroprawicowych ugrupowań politycznych, która nie będzie powiązana z żadnym naziolstwem czy skrajnymi elementami religijnymi. Bez tego nie da rady po prostu przesunąć tej całej masy krytycznej, która w tej chwili niestety jest po stronie lewicowej w zachodnim świecie, na prawo. Tak to wygląda, tak to działa.
Pewnie będzie moim ciężko.
Zdaniem, nie mylić na mój mały rozumek, jak mówił ten Kubuś Puchatek. Tak?
Pewnie będzie ciężko, nawet w Polsce prawicą nazywają się partie, które są w rzeczywistości socjalistyczne. Otwarcie w ta hiszpańska polityk to Yolanda Díaz, zapewne Zjednoczona Lewica. A jeszcze chciałem zapytać o Izrael. Tu mamy jeszcze, mamy komentarze widzów. Elżbieta: bardzo lubię słuchać pana Barbura, dzięki niemu mamy wiadomości z pierwszej ręki o narodzie, który Bóg wybrał. Biznes Pietrasz: panie redaktorze, złe porównanie, że w Izraelu nie jest jak w Beneluksie. Poprawnie byłoby powiedzieć, że tu nie jest tak spokojnie jak w Polsce, która jest najbezpieczniejszym państwem w Unii Europejskiej. Pozdrawiam. I jeszcze Elżbieta. Panie Barbur, czy ci demonstranci są na jakichś listach płac? Czy to są pożyteczni idioci? Przy tak potwornym upale demonstrują, więc jaka jest ich motywacja?
Jak tylko wychodzę z domu, to się dziwię, że oni jeszcze z flagami biegają. Znaczy, to jest finansowane, jak już mówiłem, zdalnie przez różne czynniki lewicowe w Europie, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Te wszystkie flagi, które to nie jest tak, że każdy sobie tam kupił tą flagę, czy miał w domu. One są zakupione z jakichś tam określonych funduszy. To jest robione, te wszystkie wynajmowane, prawda, ekipy telewizyjne, drony i tak dalej. Cała ta obsługa medialna jest opłacana za ciężkie pieniądze. No. Proszę państwa, wczoraj najświeższy przykład. I to nie jest żadne, ja tutaj nie jakichś bajeczek nie opowiadam. No to są wszystko rzeczy ustalone przez takie z kolei, przez mrówczą pracę kilku NGO-sów z kolei prawicowych, które podają dane, nazwy i sumy przekazywane i ze Stanów, i z kilku krajów europejskich, głównie także z Brukseli, centralnie. Bo Bruksela to jest, Bruksela, całe to towarzystwo tych eurokratów, ono jest z definicji antyizraelskie, no. Antysjonistyczne, nazwijmy to elegancko, prawda? Jest proarabskie, nie słuchaj. Ale jest...
Tak?
Także nie, no oczywiście, chciałem podać przykład najnowszy z wczoraj, bo w poniedziałek, jak mówię, uchwalono tą ustawę przeciwko Sądowi Najwyższemu, a wczoraj główne gazety ukazały się z pierwszymi kolumnami czarnymi zupełnie. Ale absolutnie, po prostu taka czarna plama na całej kolumnie, na całą stronę. No to kolosalne pieniądze, to w ramach ogłoszenia po prostu. Te ogłoszenia zostały przez kogoś wykupione. No nie przez tych zwykłych ludzi, którzy tam chodzą z tymi kijami odmiotu i z flagami, prawda? Tylko zostały wykupione za ciężkie miliony tutaj. Złotych czy szekli, prawda? Znaczy, przelę tam obliczyć, ile ty, no proszę, obrazu, to są te. To jest to najlepszy dowód, no, kto to finansuje. No, finansują czynniki z zewnątrz, ale nie tylko z zewnątrz, bo są też jacyś milionerzy tutaj izraelscy, którzy zarówno siedzą w Izraelu, jak też za granicą, którzy też są związani z orientacją lewicową, no bo to jest jeden z tych paradoksów, prawda? Ludzie, którzy się dorobili spore kasy, mogą sobie teraz pozwolić na kaprysy, no właśnie, no. Proszę, wyobraźcie sobie państwo, wszystkie gazety w Polsce pojawiają się z takim czymś, no, wszystkie. To są główne gazety izraelskie w tej chwili. No, numer niesamowity zupełnie, no.
Była po prostu akcja, kiedy była zagrożona wolność, to zagrożona, przynajmniej tak media uznawały, że jest zagrożona wolność mediów w Polsce i robiły pewne wspólne akcje, no ale to nie wszystkie, tylko te, no, oczywiście opozycyjne, tak można powiedzieć, no a wolność mediów w Polsce, no, to jest kontrowersyjne stwierdzenie, żeby powiedzieć, że ona w ogóle istnieje, co widzimy na co dzień.
Media walczyły o siebie w Polsce.
Trochę walczyły, ale no jakoś nie o wszystkich walczą. Tak. Kiedy nasz redaktor naczelny był ciągany po sądach, kiedy na niego jest wyrok związany z wolnością słowa właśnie, to jakoś okładki innych mediów się nie upominały o to.
Nie zaczerniają się.
Jakoś nie. No ale cóż, my mówimy dalej do was tak jak możemy. Mówimy wam prawdę, bo na to się umówiliśmy i tak się staramy cały czas robić i dziękujemy, że nas w tym wspieracie. Dziękuję panie redaktorze. Mamy jeszcze przesłanie od pastora Pawła Chojeckiego prosto z drogi do Chełma, to za chwilę. Dziękujemy redaktorowi Elemu Barburowi za tę korespondencję z Izraela. Upalnego i dusznego, ale udało się.
Dziękujemy, dziękujemy. Jak komuchy mówię. Dziękuję bardzo serdecznie was. Wszystkich pozdrawiam jak zawsze.
I
tutaj
polecamy.
Rzeczywiście stocznego i skłębionego Izraela rzeczywiście.
Polecam państwu portal Tel Aviv Online. Tam redaktor Eli Barbur w krótkie wiadomości z Izraela, z Bliskiego Wschodu i inne komentarze wrzuca na bieżąco. Także zachęcam. Dziękuję bardzo. A teraz pastor Paweł Chojecki z drogi do Chełma.
Dzisiaj jedziemy po wolność do Chełma Lubelskiego. No to jest bardzo ważne miasto w historii Polski, w historii też mojej rodziny, bo właśnie moja babcia urodzona i wychowana praktycznie do dojrzałości, tam skończyła przed wojną seminarium nauczycielskie i potem jako właśnie młoda pozytywistka poszła na wieś nieść kaganek oświaty. To wszystko z Chełmem związane. Jedziemy no, moim już takim, wiecie, prawie zabytkowym samochodem, ale legendarnym. To jest Volkswagen T4 TDI, czyli no wiecie, wół roboczy, niezniszczalny. Komfort może nie jest największy, ale każdy, kto zna ten samochód, to wie, że to podstawa tak zwanego szmol biznesu. Nam służy głównie do przewozu osób, tu cała ekipa, ale do Chełma jedziemy też spotkać się z naszymi przyjaciółmi, z chrześcijanami, z kościoła chrześcijan baptystów. Pastor Skrzypkowski tam już na nas czeka. Był u nas w Lublinie, a teraz czeka na nas w Chełmie. I nie jest to tylko wizyta taka, wiecie, kurtuazyjna, ale też wizyta robocza, bo już ekipa naszej telewizji jest na miejscu i nie kręci jakiś materiał, ale no, ciężko pracuje przy rozładunku pomocy humanitarnej, bo Kościół Chrześcijan Baptystów i pastor Skrzypkowski naprawdę robią tam świetną, na ogromną skalę robotę charytatywną. Także działalność polityczna to nie jest tylko mówienie, to jest też takie, można powiedzieć, zaangażowanie się, takie życie tym, czym żyją zwykli ludzie. Dlatego nasza ekipa przeładowuje tam tira z jednego miejsca, z jednego tira polskiego, przeładowują na ukraińskiego i dzisiaj jeszcze ta pomoc, tam sześciu chłopa pojechało od nas, miejscowych też jest kilku, także szybko, myślę, w ciągu godziny, dwóch uporają się z tym zadaniem. No a potem jeszcze wyjdziemy do mieszkańców Chełma, żeby rozmawiać z nimi o wolności. Chełm to też ciekawe miejsce pod względem, można powiedzieć, wyznaniowym, bo tam oczywiście są katolicy, są też prawosławni, ale tutaj na ścianie wschodniej jeden z największych kościołów protestanckich, kościół, zbór chrześcijan baptystów. Naprawdę imponująca budowla, która nie tylko służy celom takim, powiedzmy, chrześcijańskim, związanym z oddawaniem chwały Bogu, ale w czasie, kiedy rozpoczęła się wojna, pastor Skrzypkowski i starsi z Chełma, cały kościół zresztą poparł tę decyzję, zamienili budynek kościelny w centrum pomocy. Tam i po 200 osób nocowało. 6 tysięcy posiłków wydali tam w tych pierwszych dniach wojny. A potem wynajęli wielki magazyn, gdzie całe tiry pomocy humanitarnej przeładowywano, żeby jak najszybciej dotarły na Ukrainę. Także dzisiaj cieszymy się, że tak wspaniałych ludzi spotkamy i mamy nadzieję, że spotkamy też nowych ludzi, którzy kochają wolność w Chełmie. A więc w drogę, do zobaczenia.
Pastor Paweł Chojecki w drodze, ale jeszcze się z nim niedługo na pewno zobaczycie. Dziękujemy za to wideo, a jeszcze mam zapowiedź, co będzie o 18:00. 18:00 ciekawe rzeczy, bo w dogrywce, uwaga, nauczyłam czytać swoją mamę. Zobaczmy zapowiedź Pawła Machały.
Dzień dobry. Czy dziecko może nauczyć czytać swoją mamę? Może. I tak było w przypadku pewnej nigeryjskiej autorki książek dla dzieci, Margaret Hawa Kassam, autorki między innymi tej książki, o której więcej dowiecie się, a nie tylko o niej, ale i o samej autorce, dziś o godzinie 18:00. Zapraszam was serdecznie. Do zobaczenia.
Zapraszamy na 18:00, a ja zapraszam jeszcze na 17:00 wcześniej, na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Dziękujemy. Redaktor Eli Barbur był z nami i do zobaczenia.
Cześć.